Przed pamiątką wieczerzy otworzymy Ewangelię Mateusza. Będziemy czytali z 27 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 11 wiersza. 27 rozdział Ewangelii Mateusza od 11 wiersza. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik: czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł: cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Kiedy czytamy te historie, czy tam o tych wydarzeniach, które otaczały aresztowanie, skazanie, sąd nad Panem Jezusem, jego śmierć na krzyżu, ukrzyżowanie, to dostrzegamy pewną taką zadziwiającą rzecz. W całej tej sytuacji, w tych wszystkich okolicznościach, tym, który patrząc po ludzku powinien się najbardziej bać, czy być przerażony, powinien być Jezus Chrystus. Tak? Ten, który jest doprowadzony przed sąd, ten, który jest niesłusznie oskarżany, ten, który jest bity, ten, który stoi przed faktem śmierci, i to okrutnej śmierci, to Pan Jezus powinien być tym, który się boi. Natomiast widzimy u Pana Jezusa całkowity spokój, absolutny brak strachu. W ogóle nie widzimy, żeby się Pan Jezus bał. I możemy powiedzieć: okej, on jest Bogiem, Bóg się nie boi, tak? Ale z drugiej strony wiemy, że był, jest też człowiekiem. I widzimy z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, że to nie jest tak, że Jezus jest Bogiem, a to ciało to tylko tak wziął, żeby tak fajniej wyglądać przed ludźmi. I tak naprawdę nic go nie ruszało jako człowieka. Owszem, ruszało. Widzimy to w jego służbie, widzimy to w jego arcykapłańskiej modlitwie. Więc coś takiego jak strach, obawa przed tym, co go czekało, przez co miał przejść, na pewno była w sensie takim ludzkim. Oczekiwanie cierpienia. Ale tego nie widzimy. Pan Jezus nie dał się temu opanować, nie dał się temu kierować, nie pozwalał, żeby to wpływało na jego postawę. Z drugiej strony, po tej drugiej stronie, możemy powiedzieć, barykady, tam, gdzie byli arcykapłani, ci uczeni w piśmie, Piłat, Herod, nawet cały lud, widzimy ogromny ładunek strachu. W zasadzie wszystkie te reakcje, całe ich działanie sprowadza się do strachu. Począwszy od tego, że faryzeusze tak bardzo bali się Jezusa, że stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić i szli po prostu już na całość. Tam po drugiej stronie od Pana Jezusa był niesamowity strach. Wszyscy, o których czytamy, którzy mieli do czynienia z Jezusem, po prostu się bali. Po prostu się bali. Piłat się bał cokolwiek zrobić. Nie dlatego, że nie miał władzy, ale on chciał coś zrobić, widział, że nie może tego zrobić, widział, że Jezus jest sprawiedliwy, starał się za wszelką cenę znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, a kiedy już się nie dało, to z tego strachu co robi? Myje ręce, mówi, nie jestem winien krwi, co jest oczywiście śmiesznym i pustym gestem. Jak to nie jest winien krwi? To on wydaje wyrok. Ale chociaż w ten sposób chciał ten swój strach przed tą sytuacją ukoić. Jego żona mówi, słuchaj, nie wiem o co chodzi, my też nie wiemy o co chodzi, nie wiemy co to znaczy, że wycierpiała wiele we śnie, nie wiemy o co chodzi, ale był strach. Mówi, to jest sprawiedliwy. Słuchaj, skończ to jak się da najszybciej i w ogóle nie miej z tym nic do czynienia. Lud się bał albo dał się nakręcić w ten sposób, że słuchajcie, jedynym wyjściem jest się go pozbyć. Lud zawsze, czy tłum zawsze najlepiej nakręcić poprzez strach. To jest metoda, która zawsze działa. Jeśli wmówisz ludziom, że coś jest zagrożeniem albo coś jest niebezpieczeństwem dla nich, to oni zrobią wszystko. Wszyscy tam się po prostu bali. A przecież po drugiej stronie stał sprawiedliwy człowiek. Jak się na to patrzy, to jest jedna wielka paranoja. Stoi sprawiedliwy człowiek, który nic złego nie zrobił, nikomu żadnej krzywdy nie wyrządził, trzymał się ściśle zakonu, a wszyscy się go boją. Każda interakcja z nim wywołuje strach, obawę, chęć usprawiedliwienia się w jakikolwiek sposób. Dlaczego? Dlatego, że to jest standardowe podejście grzesznej ludzkiej natury. Grzeszna ludzka natura, kiedy wchodzi w kontakt z Bożą sprawiedliwością, to zawsze będzie strach. Zawsze będzie niepokój. Zawsze będzie obawa. I bardzo dobrze widzimy tutaj w tych wszystkich wydarzeniach związanych z Jezusem Chrystusem. Bo przed nimi stał doskonale sprawiedliwy człowiek, o którym oni sami mówią. Ta żona mówi, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym. Piłat mówi, nic złego w nim nie znajduje. Co takiego zrobił? Wszyscy wiedzą, że jest sprawiedliwy. Wszyscy wiedzą, że te oskarżenia, na które Pan Jezus zresztą w ogóle nawet nie odpowiada. Czytamy w innej Ewangelii, że kiedy rozmawiał prywatnie z Piłatem, bo tutaj te wydarzenia są w tych Ewangeliach tak dość skrótowo przedstawiane. W Ewangelii Jana jest opisane, gdzie on rozmawiał prywatnie z Piłatem. Tam jest, jak ktoś jest ciekawy, to może sobie to prześledzić. Tak? Piłat rozmawiał z Jezusem, wychodził do ludu. Z Piłatem parę słów zamienił, ale przed ludem, który go oskarżał fałszywie, Pan Jezus nic nie odpowiadał. Wszyscy wiedzieli, że wszelkie oskarżenia przeciwko niemu były fałszywe. Stał sprawiedliwy, Boża sprawiedliwość stała przed nimi, ale ich grzeszna natura w konfrontacji z Bożą sprawiedliwością się bała. I bała się słusznie. Bała się słusznie, dlatego że kiedy Bóg, sprawiedliwy Bóg, staje przed człowiekiem, to taka reakcja jest zupełnie naturalna. Bo my wiemy, że konfrontacja z Bożą sprawiedliwością źle się dla nas skończy. To jest niebezpieczne dla człowieka, dla grzesznego człowieka stawać przed Bożą sprawiedliwością. W liście Piotra jest napisany nawet w drugim Piotra, jak ktoś chce sobie zapisać, czy potem sprawdzić, drugi list Piotra 2,21, że lepiej jest nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od niej. Sam kontakt z Bożą sprawiedliwością jest niebezpieczny dla człowieka. Bo człowiek albo musi coś zrobić ze swoim życiem, albo jeśli nie zrobi, to jego stan jest jeszcze gorszy niż był przedtem. Jedyny ratunek dla człowieka w kontakcie z Bożą sprawiedliwością jest się jej poddać. Czyli jeżeli człowiek jest niewierzący, nawrócić się, tak? Jeśli jest wierzący, pójść tą drogą, którą Bóg pokazuje, że jest właściwa. Każda inna reakcja niż poddanie się Bożej sprawiedliwości jest niebezpieczna i człowiek to czuje. Grzeszna natura to czuje. Dlatego w kontaktach z Jezusem Chrystusem tam wszyscy się po prostu bali. Wszyscy się bali, bo i grzeszna natura bała się sprawiedliwości. Człowiek boi się sprawiedliwości. Grzeszny człowiek boi się tego, co jest sprawiedliwe. A sprawiedliwość, tak jak nieraz żeśmy to już podkreślali tutaj, ale to warto powtarzać. Sprawiedliwość to oznacza po prostu standardy, Boże standardy. Boża sprawiedliwość to są Boże standardy. To są Boże prawa, Boże przepisy, Boże zasady. I człowiek, kiedy wchodzi w kontakt z Bożymi standardami, boi się, po prostu się boi. I z tego strachu zaczyna robić różne rzeczy. Rzeczy, które z perspektywy Bożej nie mają sensu. Próbuje się usprawiedliwić, próbuje coś fałszywie poprzykrywać, próbuje coś odkręcić, tak? A ostatecznie to, co widzimy w przypadku Jezusa, człowiek dochodzi do standardowego wyjścia z takiej sytuacji. Czyli jeśli mam konfrontację ze sprawiedliwością, ze standardami, którymi nie chcę się poddać, to co robię? Żeby mi to nie przeszkadzało. No? Słucham? No, to jeśli można, to można umyć, tak? Ale coś jeszcze. Dokładnie. Usuwam te standardy. To jest standardowe wyjście człowieka. I wiecie co? Każdy z nas tak robi. Ja tak robię. Ja mam pewne swoje zasady, które ja sobie ustalam w życiu, ale jeśli będzie sytuacja, w której te moje zasady uznam, że mi przeszkadzają, to ja po prostu zmienię te zasady i jest spokój. Okej, z moimi zasadami mogę tak zrobić, tak? Nie ma problemu, bo to są moje zasady. Ja moją zasadę mogę w każdej chwili zmienić, bo ja ją ustaliłem, ja ją zmieniam. Nie ma w tym problemu. Problem jest, że Bożych zasad my zmienić nie możemy. Nie mogli zrobić nic z Jezusem, oprócz tego, żeby go usunąć. Tak im się wydawało, że to jest wyjście dobre, bo to jest standardowe wyjście grzesznej ludzkiej natury. Odsuwam się od zasady, uważam, że tej zasady nie ma, próbuję sobie jakoś ją wyjaśnić. To jest standardowe podejście do Bożego Słowa. Ludzi, którzy nie chcą się poddać Bożemu Słowu. Począwszy od łagodniejszych, no to może nie do mnie napisane, a to może do innych czasów, skończywszy na tym, że o, to zbiór legend, a tak w ogóle to ludzie napisali i koniec. Jeżeli człowiek nie chce poddać się Bożej sprawiedliwości, to w wyniku tego strachu, tej obawy, która jest zupełnie naturalna i zawsze będzie się pojawiała, człowiek będzie usuwał tą sprawiedliwość ze swojego życia. Więc postanowili, że usuną Jezusa Chrystusa. Za wszelką cenę tak naprawdę. Zobaczcie, jakie ryzyko ci ludzie gotowi byli ponieść. Począwszy od tego ludzkiego ryzyka, tak jak tu czytaliśmy, tego Barabasza sobie wypuścili. Przecież to był morderca. To był zabójca. Ten tłum, który mówił tutaj w 21 wierszu, kiedy odpowiada namiestnikowi, Barabasza nam wypuść, jest ogromne prawdopodobieństwo, że tenże Barabasz, jeśli jego historia nie potoczyła się tak, jak kiedyś pewien chrześcijański film to sugerował, że się nawrócił, nie wiem, czy ktoś pamięta, jeszcze był taki stary chrześcijański film Barabasz, tak, że on tam się nawrócił w końcu. Jeśli tak się nie stało, to jest duże prawdopodobieństwo, że on zamordował kogoś z tych ludzi, którzy tam stali. Bo to był morderca. Oni byli gotowi podjąć ryzyko, że niech ten morderca łazi po naszych ulicach. Może znowu zamorduje, może mnie, może kogoś z mojej rodziny, może kogoś bliskiego. Niech morduje, byleby sprawiedliwość odeszła sprzede mnie. Jeszcze większe ryzyko gotowi byli podjąć. Kiedy Piłat sobie te rączki umył, nie żeby mu to pomogło, to cały lud w 25 wierszu powiedział: krew jego na nas i na dzieci nasze. To jest w ogóle, to jest horror. Tak szczerze mówiąc, to już na marginesie, jeśli chodzi o naród żydowski, on nadal jest pod tym przekleństwem, które sami na siebie ściągnęli. Tak, to jest Boży naród. I będzie czas, jak mówi Boże Słowo, że się nawróci Izrael, ten, który będzie żył. Ale póki co, to jest nadal naród, który mówi, krew jego na nas i na dzieci nasze. Nie uznają nadal Jezusa jako swojego Mesjasza. Nie mówię o wierzących Żydach, mówię o narodzie żydowskim jako niewierzącym narodzie. Wiecie co, nie mam nic przeciwko ludziom, którzy bardzo lubią Izrael, lubią jeździć do Izraela. Nie mam problemu z tym. Ale jeśli byście mieli znajomego, który by buntował się przeciwko Bogu i mówił, Boże, zrób mi co chcesz. Krew na moją głowę za to, co ja robię. Nie wiem, czy chcielibyście być koło takiego człowieka. Iść z Ewangelią do Żydów, tak. Ale miłować ten naród jako naród, być blisko, to jest nadal lud, który takie ryzyko był gotów podjąć, żeby tylko tą sprawiedliwość usunąć przed siebie. Człowiek w swojej grzesznej naturze jest gotów na wszystko, jeśli nie chce się poddać Bożym standardom, Bożej sprawiedliwości. I wspaniałość ofiary Jezusa Chrystusa polega na tym, że On, tak jak mówi też w 1 Piotra 3,18, jako sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, tak? Wspaniałość tego polega na tym, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, ty się nie musisz bać Bożej sprawiedliwości. Jednym z niesamowitych efektów Bożego planu zbawienia jest to, że ja jako Boże dziecko nie muszę reagować ze strachem na Bożą sprawiedliwość. Ja się nie muszę bać Bożej sprawiedliwości. Tak? Ja jako Boże dziecko chcę się z nią liczyć. To nie jest tak, że ja mi jest obojętna Boża sprawiedliwość. Nie, ja się z nią liczę, bo ja nie chcę robić nic przeciwko temu, który za mnie umarł. Ale nie muszę się jej bać. Kiedy Bóg mi pokazuje swoje standardy, ja mogę wyjść im naprzeciw i powiedzieć, Boże, ucz mnie tych standardów. Pokazuj mi swoje standardy. Bo Ty umarłeś za to, żebym ja nie musiał się bać Twoich standardów. I człowiek, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, ty się nie musisz bać Bożych standardów. Nie musisz reagować obawą. Nie musisz reagować strachem. Nie musisz ich usuwać, nie musisz ich zmieniać. Oczywiście w chrześcijańskim życiu to te zmiany to są takie troszkę łagodniejsze, tak? My tak nie usuwamy ich tak całkiem. Sobie jakoś próbujemy to wytłumaczyć, a no to tego, to może ja tak nie muszę, to może niekoniecznie. Często obawa nasza wyraża się tym, że jak pójdę za Bożym standardem, to coś stracę na tym, tak? Jakąś szkodę poniosę. Także my jako chrześcijanie, Boże dzieci, nie występujemy tak jak Piłat, tak? Umywam ręce, usuwam Boże standardy, żyję sobie. Nie. Ale strach nadal szatan chce w nas wzbudzać. Wie, że nie da rady do tego doprowadzić, ale próbuje innych sposobów. Jak pójdziesz za Bożą sprawiedliwością, to będziesz, to twoje życie będzie kiepskie. Na pewno będzie gorzej. Na pewno na tym stracisz w jakiś sposób. I taki strach powoduje, że zaczynamy naginać, kombinować, odsuwać na bok Boże standardy. Nie musimy. Nie musisz. Możesz żyć według Bożych standardów. Mamy dużo wierszy, które o tym mówią. Nie mamy czasu oczywiście, żeby je rozważać, ale parę mogę wam podać. 1 Piotra, 2 rozdział, 22-24 jest napisane, że cały tam fragment mówi o tym, że Chrystus umarł, wyzwolił nas od naszych grzechów, żebyśmy dla sprawiedliwości żyli. Tak? My teraz nie musimy się bać sprawiedliwości. My możemy żyć dla sprawiedliwości. Cały 6 rozdział listu do Rzymian, który mówi o tym, że martwi jesteśmy dla grzechu, I ponieważ jesteśmy martwi dla grzechu, możemy teraz żyć dla sprawiedliwości, tak? Możemy dawać nasze członki, nasze ciała na oręż sprawiedliwości. Możemy być sługami sprawiedliwości. Chrześcijanin nie tylko się nie musi bać Bożej sprawiedliwości, może żyć Bożą sprawiedliwością. Co więcej, list do Efezjan mówi, zresztą ostatnio żeśmy czytali na przykład w 4 rozdziale, że zostaliśmy stworzeni przez Boga w sprawiedliwości, pamiętacie, w sprawiedliwości, 4 rozdział sprawiedliwości i świętości prawdy. W sprawiedliwości zostaliśmy stworzeni i koniec listu do Efezjan, tam gdzie mamy tą zbroję Bożą, mówi coś niesamowitego. Pamiętacie, co sprawiedliwość, z jaką częścią uzbrojenia jest skojarzona tam? Co mamy przywdziać? Sprawiedliwości, no? Pancerz sprawiedliwości. To jest niesamowita rzecz. Coś, czego się obawialiśmy jako grzeszni ludzie, teraz stanowi naszą ochronę. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, którą otrzymałeś przez Jego śmierć na krzyżu, jest twoją ochroną teraz. Ale nie możesz się tego bać. Przyjmuj Bożą sprawiedliwość. Ucz się Bożej sprawiedliwości. Dopasowywuj się do Bożej sprawiedliwości. Jeżeli ona będzie blisko ciebie, tak jak ten pancerz, ona będzie twoją ochroną. Ona cię będzie chronić. To jest niesamowita zmiana, jaka zaszła od sytuacji Jezusa i Piłata do naszej sytuacji jako Bożych dzieci. Jako grzeszny człowiek będziesz bał się Bożej sprawiedliwości. Twoja grzeszna natura zawsze będzie tak reagowała na Bożą sprawiedliwość. Jako odrodzony człowiek nie musisz się tej Bożej sprawiedliwości bać. Nie musisz się bać Bożych zasad. Nie pozwól, żeby szatan używał strachu w twoim życiu, żeby cię powstrzymać przed dopasowaniem swojego życia do Bożej sprawiedliwości. Żyj Bożą sprawiedliwością, używaj Bożej sprawiedliwości, ucz się Bożej sprawiedliwości. Bo Jezus Chrystus po to na krzyżu umarł. Żeby ten strach nasz, wbudowany w naszą naturę ludzką, przed swoją sprawiedliwością usunąć. Amen.